Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Health Economics and Policy Jamesa W.
Hendersona to akademicki podręcznik z zakresu ekonomiki zdrowia, przygotowany dla studentów analizujących organizację, finansowanie i regulacje opieki medycznej.
Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. 7. wydanie, opublikowane w 2017 roku przez Cengage Learning w serii MindTap Course List, liczy 512 stron.
Autor wykorzystuje narzędzia mikroekonomii, aby wyjaśnić, dlaczego rynek świadczeń zdrowotnych nie działa jak typowy rynek dóbr konsumpcyjnych.
Pacjentom brakuje pełnej informacji, decyzje często podejmowane są w warunkach pilności, a koszty leczenia bywają pokrywane przez ubezpieczycieli lub państwo. Książka łączy więc analizę popytu, podaży i cen z pytaniami o dostęp do leczenia, zdrowie populacji oraz konsekwencje reform publicznych. Jej perspektywa jest wyraźnie amerykańska.
Obejmuje debatę przejścia od Obamacare do proponowanego Trumpcare, lecz przedstawiane pojęcia pomagają także porównywać systemy znane w Polsce i innych krajach.
Celem nie jest obrona jednego modelu, ale uczenie oceny kompromisów między efektywnością, kosztami i równością dostępu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, mikroekonomia jako narzędzie analizy decyzji medycznych. Punktem wyjścia książki jest zastosowanie podstawowego problemu ekonomicznego do ochrony zdrowia.
Zasoby, takie jak czas personelu, łóżka szpitalne, aparatura, leki i publiczne pieniądze, są ograniczone, podczas gdy potrzeby medyczne mogą być znacznie większe.
Henderson przenosi zatem klasyczne pytania ekonomii na grunt leczenia, jakie świadczenia finansować, jak je wytwarzać i komu je udostępniać.
To ujęcie nie sprowadza zdrowia do zwykłego towaru.
Pokazuje raczej, że każda decyzja o przeznaczeniu środków na jedną formę opieki oznacza rezygnację z innego możliwego zastosowania.
Analiza popytu i podaży pomaga zrozumieć wpływ cen, dochodów, dostępności lekarzy oraz bodźców finansowych na korzystanie z usług.
Jednocześnie rynek medyczny jest szczególny, ponieważ pacjent zazwyczaj nie ma wiedzy pozwalającej samodzielnie ocenić potrzebną terapię. Znaczącą rolę odgrywa więc lekarz, ubezpieczyciel i regulator. Książka uczy odróżniać opis mechanizmu rynkowego od oceny moralnej jego skutków. Dzięki temu czytelnik może pytać nie tylko, czy dana polityka zwiększa wykorzystanie świadczeń, lecz także, kto ponosi jej koszty i czy poprawa dostępu jest warta dodatkowych nakładów. Taka rama jest przydatna przy analizie kolejek, refundacji i ograniczeń budżetowych.
Po drugie, ocena ekonomiczna i koszt alternatywny w wyborze terapii. Osobny obszar książki stanowi ekonomiczna ocena opieki zdrowotnej.
Jej sens polega na porównywaniu działań nie wyłącznie przez pryzmat ich ceny, ale także rezultatów oraz zasobów, z których trzeba zrezygnować. W medycynie droższa procedura nie jest automatycznie lepsza, podobnie jak tańsza, nie musi być rozsądna, jeśli daje wyraźnie gorsze efekty.
Henderson przedstawia ekonomiczną efektywność jako kryterium pomocne w dokonywaniu wyborów na poziomie lekarza, placówki i polityki publicznej.
Decydent musi ustalić, kogo leczyć, kiedy rozpocząć terapię, gdzie ją zapewnić i w jakim zakresie.
Takie pytania są szczególnie ważne, gdy budżet nie pozwala zapewnić każdej dostępnej technologii wszystkim pacjentom. Książka podkreśla znaczenie kosztu alternatywnego.
Pieniądze wydane na jedną interwencję nie mogą równocześnie finansować innej usługi, profilaktyki czy rozbudowy infrastruktury.
To rozumowanie chroni przed uproszczeniem, w którym każdą korzyść kliniczną uznaje się za wystarczające uzasadnienie wydatku.
Nie oznacza ono jednak, że wynik zdrowotny jest jedyną wartością. Ocena ekonomiczna dostarcza uporządkowanego języka do ujawniania kompromisów.
Natomiast społeczeństwo i instytucje publiczne nadal muszą rozstrzygać, jaką wagę nadać równości, pilności potrzeb i solidarności.
Po trzecie, popyt na zdrowie różni się od popytu na wizytę lekarską. Henderson rozróżnia popyt na opiekę medyczną od szerszego dążenia do zdrowia.
Pacjent zwykle nie chce wizyty, badania czy pobytu w szpitalu dla nich samych.
Traktuje je jako środki, które mogą poprawić stan zdrowia, zmniejszyć ból albo ograniczyć ryzyko pogorszenia.
To ważne rozróżnienie pozwala uniknąć błędnego wniosku, że większa liczba świadczeń zawsze oznacza lepsze zdrowie populacji.
Na stan zdrowia wpływają również warunki życia, zachowania, środowisko, edukacja i działania profilaktyczne.
Cena ponoszona przez pacjenta, w tym współpłatność, może zmieniać skłonność do korzystania z usług.
Jednak reakcja nie jest mechaniczna, ponieważ potrzeby w nagłych przypadkach są inne niż przy opiece planowej, a informacje o jakości i konieczności leczenia są nierówno rozłożone. Ubezpieczenie może chronić gospodarstwo domowe przed dużym wydatkiem, ale równocześnie osłabia bezpośredni sygnał cenowy. Z perspektywy polityki zdrowotnej należy więc rozważać.
Czy ograniczanie kosztów po stronie pacjenta zmniejsza przede wszystkim opiekę mało wartościową, czy także potrzebne leczenie i profilaktykę?
W polskich warunkach podobna logika pomaga analizować relacje między publicznym finansowaniem, prywatnymi wydatkami i kolejkami. Książka zachęca, by wyniki systemu mierzyć nie samą liczbą konsultacji, lecz ich związkiem ze zdrowiem i dostępnością. Po czwarte, ubezpieczenia i zarządzana opieka jako odpowiedź na ryzyko kosztów leczenia. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych zajmuje w książce centralne miejsce. Ponieważ choroba jest zdarzeniem niepewnym, a jej koszty mogą przekroczyć możliwości pojedynczej osoby. Ubezpieczenie rozkłada ryzyko w grupie, zastępując nieprzewidywalny duży wydatek bardziej przewidywalną składką. Nie eliminuje jednak problemów ekonomicznych. Osoby przewidujące wysokie wydatki na leczenie mogą być szczególnie zainteresowane szeroką ochroną. A po uzyskaniu ochrony zachowania pacjentów i świadczeniodawców mogą się zmieniać. Dlatego konstrukcja składek, zakresu świadczeń, udziału własnego oraz sieci dostawców ma znaczenie dla kosztów i dostępności. Henderson omawia również zarządzaną opiekę, czyli rozwiązania, w których płatnik aktywniej wpływa na organizację i wykorzystanie usług. Ich celem może być koordynacja leczenia, kontrola wydatków albo kierowanie pacjentów do określonych dostawców. Tego rodzaju mechanizmy trzeba oceniać dwustronnie. Mogą ograniczać niepotrzebne świadczenia i poprawiać ciągłość opieki, lecz mogą też zawężać wybór pacjenta lub tworzyć dodatkowe bariery administracyjne.
Książka nie przedstawia ubezpieczenia jako prostego rozwiązania wszystkich problemów, ale jako instytucję wymagającą zasad regulacyjnych i przejrzystych bodźców.
Ta analiza jest użyteczna także poza USA, bo każdy system musi rozstrzygać, jak dzielić ryzyko finansowe oraz jak kontrolować wydatki bez podważania bezpieczeństwa pacjentów. Na koniec, reforma amerykańskiej opieki zdrowotnej między polityką a skutkami gospodarczymi.
Siódme wydanie osadza analizę w okresie niepewności związanej z amerykańską reformą zdrowotną.
Autor odnosi się do przejścia od debaty wokół Affordable Care Act, powszechnie nazywanej Obamacare, do propozycji określanych jako Trump Care. Nie traktuje reformy wyłącznie jako sporu partyjnego. Zamiast tego kieruje uwagę na ekonomiczne pytania, które stoją za hasłami politycznymi, jak zmienią się ubezpieczenie, składki, zakres ochrony, wydatki publiczne i dostęp różnych grup do świadczeń. Takie podejście jest cenne, ponieważ konsekwencje regulacji nie kończą się w momencie uchwalenia ustawy.
Zmiany zasad oddziałują na zachowania gospodarstw domowych, pracodawców, ubezpieczycieli, szpitali i lekarzy. W rezultacie ocena reformy wymaga rozumienia bodźców oraz rozkładu korzyści i obciążeń, a nie tylko deklarowanych celów.
Książka uwzględnia też społeczną i polityczną stronę decyzji zdrowotnych. Efektywność może wskazywać jedno rozwiązanie.
Podczas gdy opinia publiczna może silniej akcentować ochronę osób o niskich dochodach, prawo wyboru albo stabilność istniejących uprawnień.
Dla polskiego odbiorcy amerykańskie szczegóły instytucjonalne będą odmienne, ale metoda analizy pozostaje wartościowa. Pomaga oddzielić pytanie o to, czy reforma obniża koszty, od pytania, czy koszty i ryzyko są dzielone w sposób uznawany za sprawiedliwy. Podsumowując, Health Economics and Policy jest najtrafniejszą lekturą dla studentów ekonomii, zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia i polityki społecznej, a także dla osób, które chcą rozumieć debaty o finansowaniu leczenia bez ograniczania ich do sporów ideologicznych. Przyda się również praktykom, którzy potrzebują uporządkowanego języka do rozmowy o ograniczonych zasobach, ubezpieczeniach, cenach, dostępie i efektywności. Czytelnik zyskuje przede wszystkim umiejętność stawiania właściwych pytań. Zamiast pytać jedynie, czy system wydaje dużo lub mało, może analizować, jakie bodźce tworzy, jakie skutki wywołuje i które grupy ponoszą ryzyko finansowe. Wartość podręcznika polega na połączeniu standardowych narzędzi mikroekonomii z konkretną strukturą sektora zdrowotnego. Wiele wprowadzeń do ekonomii zdrowia omawia modele w sposób abstrakcyjny albo skupia się wyłącznie na polityce publicznej. Henderson konsekwentnie zestawia mechanizmy rynkowe z realiami decyzji klinicznych, ubezpieczenia i regulacji. Wyróżnia go też wyraźne osadzenie w amerykańskiej transformacji systemu zdrowotnego z połowy drugiej dekady XXI wieku. To jednocześnie zaleta i ograniczenie. Książka nie jest opisem polskiego systemu, lecz jej pojęcia można ostrożnie stosować do porównań z finansowaniem publicznym, prywatnymi wydatkami oraz zarządzaniem dostępem w Polsce. Najwięcej skorzysta czytelnik gotowy analizować nieuniknione kompromisy, a nie szukać jednej uniwersalnej recepty na organizację ochrony zdrowia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Henderson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.